Katarzyna Pelc, dzień dobry. W dzisiejszym podcaście rozmawiać będę o coraz szerzej stosowanych w Polsce programach redukcji szkód.
Witam serdecznie, ja się nazywam Katarzyna Krzykawska, posiadam specjalizację w dziedzinie psychoterapii uzależnień i od prawie 20 lat pracuję z osobami z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Aktualnie pracuję w klinice psychiatrii dorosłych dzieci i młodzieży w poradni leczenia uzależnień. Natomiast przez wiele lat i w zasadzie zaczynałam moją pracę i w ogóle moje pierwsze kroki stawiałam w krakowskiej poradni Monaru. Właśnie tam zapoznając się z filozofią redukcji szkód.
Konferencja odbywa się pod hasłem Współczesne metody pracy z pacjentami z uzależnieniem i ich bliskimi. Jak w tym kontekście można mówić o redukcji szkód w psychoterapii? Czy są jakieś nowości, jakieś zmiany w tych redukcjach szkód?
W ogóle sam paradygmat redukcji szkód uznawany jest za taki filar w lecznictwie odwykowym, który tak historycznie pojawił się jako ostatni, ponieważ leczenie osób uzależnionych przychodziło od takiego myślenia w kategoriach grzechu, czy jakichś kwestii moralnych, czy takiej psychopatologii związanej z przestępczością, do myślenia w kategoriach choroby, że uzależnienie jest chorobą, która ma przyczyny i objawy. W związku z tym leczymy ją nie tylko poprzez izolowanie i zamykanie w ośrodkach stacjonarnych i wymuszanie abstynencji, tylko że ta pomoc może dotyczyć również tej grupy osób, które z różnych powodów nie są gotowe na odstawienie narkotyków czy alkoholu.
To w takim razie, przepraszam, tak, wejdę w słowo, zdefiniujmy może, co to oznacza redukcja szkód dla osób, które się nie orientują.
Filozofia redukcji szkód jest to takie podejście, które ukierunkowane jest na ograniczanie szkód zdrowotnych, psychicznych i społecznych wśród użytkowników różnych substancji psychoaktywnych. Jej początki sięgają głównie takiej grupy pacjentów iniekcyjnie używających narkotyków w związku z epidemią HIV w latach 80., 90. Pojawiła się właśnie w odpowiedzi na tą epidemię jako przeciwdziałanie rozwojowi tej epidemii i jako adekwatna pomoc w zmniejszaniu transmisji wirusa HIV w społeczeństwie. Z czasem te programy redukcji szkód na przestrzeni ostatnich 30 lat rozwinęły się w bardzo potężny system pomagania osobom uzależnionym, czynnie uzależnionym, nie tylko iniekcyjnie i nie tylko od narkotyków, ale również od alkoholu, w formie różnych oddziaływań, zarówno z poziomu takiej edukacji, programów środowiskowych, programów ulicznych, świetlic dziennego pobytu, programów partyworkerskich, poprzez leczenie substytucyjne i w końcu właśnie włączenie tej filozofii redukcji szkód do psychoterapii, gdzie celem psychoterapii nie jest wyłącznie abstynencja. I w ogóle abstynencja nie jest warunkiem leczenia czy udzielania pomocy, bo najczęściej są to osoby, które wielokrotnie w przeszłości próbowały coś zmienić w swoim funkcjonowaniu, ale wracały do uzależnienia, nie były w stanie utrzymywać pełnej abstynencji lub też nie chciały, bo taki mają wybór. Więc naszą rolą jest zmniejszenie negatywnych konsekwencji wynikających z używania.
Czy można mówić o etapach redukcji szkód?
Tak, ponieważ jest to cała grupa różnych oddziaływań, od takich tak zwanych niskoprogowych, gdzie nie stawiamy klientom czy pacjentom bardzo wysokich kryteriów uczestnictwa w programie i wówczas są dla nich dostępne różne oddziaływania właśnie o charakterze takim prozdrowotnym, jak wymiana igieł i strzykawek, wydawnictwo prezerwatyw, edukacja na temat bezpieczniejszych iniekcji, pomoc socjalna, różnego rodzaju oddziaływania o charakterze takim socjalnym, bo najczęściej ta grupa osób to są ludzie bezdomni, których relacje rodzinne uległy na przestrzeni życia takiej degradacji, często osoby samotne, schorowane, z olbrzymimi problemami prawnymi, więc też w tych oddziaływaniach chodzi o zmniejszenie tych szkód, ale również są programy wysokoprogowe, gdzie kryteria włączenia są już większe lub też korzysta się właśnie z takiej pracy w psychoterapii, gdzie na początkowym etapie leczenia ta stabilizacja abstynencji, w ogóle rozmawianie na temat funkcji używania jest takim punktem wyjścia do rozumienia w ogóle siebie i rozumienia swojego uzależnienia. Uzależnienie jest chorobą, która przebiega z nawrotami, więc okresowe załamanie abstynencji jest czymś naturalnym i nie może być powodem do wyrzucenia kogoś z terapii, co trochę pokutowało i dominowało w takim lecznictwie odwykowym w latach 70., 80., nawet...
Teraz jest już trochę lepiej.
Wydaje mi się, że jest dużo lepiej, bo ja też pracując widzę, jak zmienia się pozycja redukcji szkód w ogóle w lecznictwie, jak zmienia się status programów redukcji szkód, jeżeli chodzi o świadomość specjalistów, psychoterapeutów, psychiatrów, jak dużo więcej mówi się na szkoleniach o metodach pracy redukcji szkód, jak w programie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień jest cały duży moduł dedykowany tej metodzie pracy. Więc naprawdę dużo dobrego się dzieje w tej kwestii, natomiast no, nadal w naszej rzeczywistości dominuje jednak taki model myślenia, że abstynencja jest najlepszym celem terapii uzależnień, a w zasadzie jedynym i właściwym, a że programy redukcji szkód to jest wspieranie uzależnienia, a nie wspieranie uzależnionego. Tak jak mówię, to się zmienia i nawet wobec pacjentów uzależnionych od alkoholu coraz częściej dopuszcza się i wprowadza na przykład programy ograniczonego picia, które mają pewne kryteria i są dedykowane na przykład osobom, które nie chcą pełnej abstynencji, ich uzależnienie nie jest na takim pogłębionym poziomie, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych, w związku z tym lepiej funkcjonują i mogą skutecznie pracować nad poprawieniem jakości życia w związku ze zmniejszeniem ilością na przykład spożywanego alkoholu.
Mówiła Pani o tym, że status programów redukcji szkód podniósł się, niemniej jednak specjaliści zajmujący się tymi programami zgłaszają pewne uwagi. Co według Państwa należałoby zmienić, co powinno ulec zmianie, żeby programy redukcji szkód były wprowadzane i działały?
No myślę, że tutaj dużo wydarzyło się na poziomie specjalistów w lecznictwie odwykowym, właśnie młodych terapeutów, terapeutów, którzy kształcili się w ostatnich kilkunastu latach. Natomiast ja widzę problem gdzie indziej. Wydaje mi się, że problem leży w naszej polityce narkotykowej, dlatego że Polska ma dość restrykcyjne prawo, jeżeli chodzi o użytkowników narkotyków i raczej chcemy karać zamiast leczyć. I to musiałoby się zmienić na poziomie pewnej mentalności i też stosunku do tej polityki narkotykowej, że chcemy wprowadzać rozwiązania, które nie wykluczają pewnych grup osób, użytkowników z możliwości korzystania z pomocy. Więc jest to, wydaje mi się, coś, co też leży po stronie osób, które też konstruują prawo w Polsce, które zajmują się organizacją systemu lecznictwa, żeby popularyzować i demitologizować redukcję szkód w oczach jakby społeczeństwa, czy jeszcze specjalistów, którzy jednak stawiają wymóg abstynencji.
Czy uważa Pani, że za mało jest o redukcjach szkód w przestrzeni medialnej?
Wydaje mi się, że zdecydowanie za mało. Też nie ma aż tylu publikacji, badań naukowych na temat skuteczności, efektywności programów w Polsce. Mało jest osób, które chcą się zajmować też tą problematyką, ponieważ sama z własnego doświadczenia wiem, że do programów redukcji szkód najczęściej angażowane są osoby na wczesnym etapie rozwoju zawodowego, kiedy są w trakcie studiów, kiedy są na początkach swojej drogi zawodowej, a potem raczej chcą iść w kierunku psychoterapii, więc można powiedzieć, że tam też jest jakaś duża rotacja wśród pracowników, a jest to praca bardzo obciążająca i bardzo wymagająca i też myślę tutaj o tym, że jest trochę małe wsparcie finansowe dla tych programów redukcji szkód, żeby właśnie były odpowiednie osoby też zaangażowane, odpowiednio wynagradzane, żeby była zapewniona dla nich superwizja, żeby też mogli poszerzać swoją ofertę o różne atrakcyjne z punktu widzenia użytkowników działania, ponieważ wyjściowo była to wymiana igieł i strzykawek i to to wszystko, co działo się w obszarze właśnie takich osób z uzależnieniem od heroiny. Zmienił się trochę profil używania substancji psychoaktywnych. Na przykład w Krakowie funkcjonuje taki punkt dziennego pobytu Świetlica Drop-in, która jest prowadzona przez poradnię Monarów w Krakowie. No i tam coraz więcej użytkowników są to użytkownicy nowych substancji psychoaktywnych z bardzo pogłębioną psychopatologią w kierunku różnych zaburzeń psychiatrycznych, z którymi nie pracuje się już tak jak 20 lat temu, tylko dla nich trzeba znaleźć też nowe, atrakcyjniejsze formy współpracy.
Redukcją szkód jest na przykład przepisywanie pewnego medykamentu.
Tak, jednym z elementów ograniczania szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji, chodzi o tych użytkowników opiatów, jest przeciwdziałanie przedawkowaniom, ponieważ problem fentanylu czy w ogóle opiatów na świecie i w Polsce stał się znowu takim problemem aktualnym, ponieważ przez wiele lat dominowały na polskim rynku psychostymulanty, natomiast widzimy w ostatnich latach pewien trend ze Stanów Zjednoczonych, że jednak coraz więcej ludzi chce brać leki przeciwbólowe, przeciwdziałać swojemu cierpieniu wewnętrznemu i w konsekwencji uzależniają się od leków opioidowych, od morfiny, od kodeiny, od różnych leków. I sposobem na przeciwdziałanie przedawkowaniu może być właśnie wdrożenie i wprowadzenie do użytku naloksonu, leku, który zapobiega przedawkowaniu, który do tej pory był wydawany tylko przez lekarza, natomiast trwały bardzo zaawansowane prace w ostatnich latach na tym, żeby właśnie pacjenci mogli mieć wypisywane recepty na naloxon, żeby móc reagować w przypadku przedawkowania.
Tutaj też chodzi o finansowanie tego leku.
No tak, nie jest to lek refundowany, w związku z tym no, widzimy też pewną trudność z poziomu takiego praktycznego, że odbiorcami programów redukcji szkód są często osoby bezdomne, bezrobotne, nie mające jakiejś stabilnej sytuacji finansowej, a ten lek kosztuje kilkadziesiąt złotych, więc też nie mają możliwości, żeby nabyć go bez jakiejś refundacji.
No właśnie, jakie to by było dobre rozwiązanie?
No myślę, że to leży w gestii różnych ministerialnych decyzji, żeby włączyć też to leczenie jako rekomendowane dla pacjentów, ponieważ jest to stan zagrożenia życia. Więc wydaje się, że to powinno być bardziej dostępne dla klientów i refundowane, czy być może w formie dofinansowania różnych projektów, które mogłyby taki lek tym swoim klientom zakupić.
Mówiła Pani o szkoleniu specjalistów, którzy zajmują się redukcją szkód i że to w nieodpowiednim momencie właściwie następuje, że trochę za wcześnie.
Nie. Osoby zatrudnione w programach redukcji szkód, wolontariusze i pracownicy, to są bardzo często osoby na bardzo wczesnym etapie swojej edukacji, czyli osoby studiujące, na przykład kierunki psychologiczne, pracę socjalną, socjologię, pedagogikę, które w perspektywie czasu myślą być może o pracy psychoterapeutycznej, więc trafiają, że tak powiem, na początku swojej ścieżki, na bardzo trudną grupę pacjentów, klientów, nie mając jeszcze tej wiedzy, doświadczenia, jaką mamy, nie wiem, po 10-15 latach pracy z pacjentami, gdzie mamy już trochę inne rozumienie problemów, inaczej sobie też radzimy.
No tak, czyli dobrze zrozumiałam. A chciałam się zapytać, bo to jest szkolenie specjalistów, natomiast jeżeli chodzi o osoby, które powinny zostać objęte programem redukcji szkód, w jakim momencie, w którym momencie tego uzależnienia najlepiej jest rozpocząć taki program?
Programy redukcji szkód wpisują się w profilaktykę wskazującą, czyli ona jest już, te programy są adresowane już do osób z objawami głębokiego uzależnienia, w takim momencie bardzo destrukcyjnego funkcjonowania, już do osób uzależnionych, czyli to nie jest oddziaływanie na takich początkowych etapach leczenia, tylko najczęściej są to osoby, których ta problematyka uzależnień jest w ogóle wkomponowana w jakiś długoletni proces borykania się z różnego rodzaju problemami. No i najczęściej te osoby trafiają do programów redukcji szkód, kiedy te straty w ich życiu już są tak duże, że właśnie tracą pracę, tracą możliwość mieszkania, nie wiem, w domu rodzinnym, kiedy tracą zdrowie, kiedy pojawiają się różne problemy poważne zdrowotne i wówczas jest to często taki moment, kiedy decydują się na kontakt właśnie z tego typu miejscem. Też dobrze działa właśnie taka edukacja między klientami, że jednak są takie miejsca, że można przyjść, można bezpiecznie porozmawiać. Bardzo często w wyniku tych działań redukcji szkód, część tych klientów pod wpływem właśnie różnych oddziaływań nabiera większej gotowości do zmiany. Czyli na przykład osoby pracujące w redukcji szkód mogą pracować też nad motywacją do leczenia, kierowaniem do oddziałów detoksykacyjnych, pomagając na przykład w załatwieniu ośrodka stacjonarnego, towarzysząc im na różnych etapach, aż trafią do leczenia, gdzie faktycznie z terapeutą jakieś inne cele zostaną wypracowane.
Na zakończenie naszej rozmowy jeszcze chciałam się zapytać, jak te programy redukcji szkód wyglądają w innych krajach europejskich?
No, zdecydowanie lepiej niż w Polsce. Jest ich więcej, są bardziej rozbudowane. W Polsce była przez ostatnie lata dość mocno rozwijana ta formuła świetlic punktów dziennego pobytu. I Kraków jest bardzo dobrym przykładem, jak tutaj świetnie działa ten projekt, jak dużo osób korzysta. Takie świetlice w Europie są standardem. U nas to nadal jest coś bardzo...
A gdzie mieści się w Krakowie?
To jest ulica Krakowska 19. Kierownikiem drobiny jest pan Grzegorz Wodowski. On w zasadzie od lat 90. jest propagatorem i pionierem różnych rozwiązań redukcji szkód w Polsce i czerpie dużo właśnie z różnych konferencji międzynarodowych, próbuje wdrażać te różne pomysły, implementować je do naszej rzeczywistości, oczywiście odpowiednio modyfikując, natomiast dobrze rozwijają się programy partyworkerskie na przykład. To jest taka część adresowana do użytkowników imprez masowych, w klubach, młodzieży, młodych ludzi, którzy właśnie imprezowo zażywają narkotyki i tam ta edukacja właśnie ma jakby na celu ograniczenie konsekwencji zdrowotnych. Są to przeszkoleni edukatorzy, osoby, które reagują, interweniują w przypadku właśnie wystąpienia jakichś niepożądanych skutków zażycia narkotyku. Także ta część się bardzo dobrze rozwija właśnie wobec takiej młodej grupy użytkowników, ponieważ tych starych narkomanów już jest coraz mniej, więc my też tą redukcję szkód zmieniamy, idąc jakby z duchem czasu. Na zachodzie funkcjonują pokoje iniekcyjne, takie pokoje, gdzie można w bezpiecznych, higienicznych warunkach zrobić sobie zastrzyk w obecności personelu medycznego, co też ma na celu przeciwdziałanie różnym konsekwencjom. Jest możliwość testowania narkotyku, czy nie zawiera jakichś zanieczyszczeń. W związku z tym w Polsce nadal jeszcze jesteśmy trochę w tyle, ale liczę, że to się zmieni i liczę, że coraz bardziej będziemy mieć taką kompleksową redukcję szkód w Polsce.
To na zakończenie już naprawdę to, co w pierwszej kolejności powinno się zmienić według Pani, według specjalisty, który zajmuje się programami redukcji szkód?
No, na pewno promocja tego typu oddziaływań, na pewno zwiększanie atrakcyjności tego typu programu w oczach osób, które finansują różne oddziaływania, żeby naprawdę móc rozwijać strukturę redukcji szkód w Polsce, trzeba na to odpowiednio dużo środków, wynagrodzeń dla pracowników, żeby to była praca atrakcyjna też dla młodych ludzi i chcieli się w tym rozwijać, bo to nie jest tylko i wyłącznie wydanie igły i strzykawki w tym momencie, tylko to jest praca bardzo wieloetapowa i wymagająca, obciążająca, w związku z tym wydaje mi się, że podniesienie też poziomu finansowania dużo dobrego zrobiłoby właśnie dla ośrodków, których nie stać na to, żeby jeszcze w swojej ofercie taki program redukcji szkód zmieścić, ponieważ jest to kwestia olbrzymiego przedsięwzięcia, olbrzymiego projektu stworzenia takiego punktu dziennego pobytu.
Mam nadzieję, że kolejna nasza rozmowa będzie już nieco bardziej optymistyczna. Bardzo dziękuję, pani Katarzyna Krzykawska.
Dziękuję.
W tym podcaście to wszystko. Za uwagę dziękuję. Katarzyna Pelc.